Chwała Bogu, bracia i siostry, witam bardzo serdecznie wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym na początku podzielić się Słowem Bożym, tym co Bóg położył na moje serce. Może na chwileczkę otwórzmy drugą księgę królewską. Druga księga królewska. Szósty rozdział, przepraszam, to jest siódmy rozdział. Siódmy rozdział od pierwszego wersetu. Elizeusz rzekł, słuchajcie słowa pańskiego, tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. To jest taka sytuacja, w której dosyć dobrze znana, gdzie Samaria jest oblężona przez obce wojska, i nastał tam niesamowity głód, do tego stopnia, że czytamy tutaj cena łba oślego doszła do 80 srebrników. Handlowano nawet odchodami zwierzęcymi, ćwierć wiadra gnoju gołębiego kosztowała 5 srebrników, straszny głód. Dalej czytamy, że nawet doszło do tego, że kobiety gotowały swoje dzieci, a więc jak straszna sytuacja, jak okropna sytuacja nastała w Samarii. Bracia i siostry, myśmy nie przeszli przez tego rodzaju głód. Myślę, że poza niewieloma osobami słuchaliśmy niedawno świadectwa brata Józefa Chydzika. On opowiadał o swoim dzieciństwie. On doświadczył czegoś podobnego. Bardzo docenił przez to nawet jedną kromkę chleba. Ale tutaj ta sytuacja była naprawdę straszna. I czytamy, że Elizeusz, mąż Boży, sługa Pana, on wkracza tutaj z Bożym Słowem i mówi do tych ludzi, słuchajcie słowa Pańskiego. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, aby bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, byśmy byli skupieni na tym, co Bóg chce powiedzieć do ciebie. Słuchajcie słowa Pańskiego, słuchajcie słowa Bożego. Nie słuchajcie tego, co podpowiada wam wasze nawet serce. Nie słuchajcie tego, co gdzieś jakiś tam obcy głos pojawia się w waszej głowie czy umyśle. Ale słuchajcie słowa Pańskiego. I tutaj słowo Boże Bóg wyjawia. Jutro o tym czasie. Czyli bardzo krótki czas. Bóg powiedział, że to jest bardzo krótki czas. A więc On nie daje tutaj czekać nie wiadomo ile, ale daje taki bardzo krótki czas i On mówi, że jedzenie będzie w bardzo wielkiej obfitości za niewiele pieniędzy, że niemal za darmo. I tutaj czytamy adiutant, na którego król się opierał, on wtedy wypowiedział, czy to by było możliwe? Czy to jest możliwe? Choćby Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, czy to się może w ogóle stać? Zwróćmy uwagę, że ten adiutant, on reprezentuje tutaj świat. Tak mówi świat. W taki sposób myśli ten świat. Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. My jesteśmy myśli Bożego Słowa, bracia i siostry. I wiemy, że ten cudowny ratunek, który zapowiedział Bóg, to słowo wypełniło się. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Bóg jest Bogiem, który działa w sposób cudowny i często może zaskoczyć ciebie i mnie. Jakże ważne jest to, abyśmy polegali na Jego Słowie. Dzisiaj rano czytałem z Księgi Samuela po raz kolejny historię Dawida i odświeżałem sobie niektóre momenty z jego życia. Wiemy, że Dawid, kiedy otrzymał powołanie na króla, wtedy Saul był tym, który rozpoczął prześladowanie Dawida. I był taki moment, kiedy rozmawiał z Jonatanem, synem Saula, I wtedy powiedział, jestem tylko krok od śmierci, tylko krok od śmierci. Dawid był w takim położeniu. Był tylko o krok od śmierci, tak odczuwał, tak przeżywał, tak doświadczał. Tak doświadczał. A więc sytuacja w jego życiu była straszna. Można było powiedzieć, nie ma wyjścia. Król Saul ściga go. I wcześniej czy później, posiadając wszystkie środki, na pewno mnie dopadnie, tak? Ale zwróćcie uwagę, bracia i siostry, Dawid. Bóg zachował Dawida. Bóg wyciągnął go z wszelkich trudnych sytuacji. W psalmie 34 Dawid mówi o tym. Od pierwszego wersetu czytamy. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, wiemy, że miał taką sytuację, że musiał nawet udawać człowieka obłąkanego, człowieka chorego umysłowo. I tutaj Dawid mówi takie słowa, będę błogosławił Pana w każdym czasie. W każdym czasie. Bez względu na to, co przeżywasz, bez względu na to, co dzieje się w twoim życiu, Bóg wzywa nas do tego, byśmy Go chwalili, byśmy Go wielbili, nie tylko naszymi ustami, ale przede wszystkim naszym życiem, kiedy żyjemy według Słowa Bożego. Bracia i siostry, to daje nam taką możliwość do tego, aby wielbić Go również swoimi ustami. A więc Dawid mówi tutaj, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Dawid wzywa tutaj, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Wysławiajcie Pana ze mną. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. My musimy to pamiętać, że Bóg pysznym sprzeciwia się, ale pokornym łaskę daje. Dlatego Słowo Boże wzywa nas, aby uniżyć się pod mocną ręką Bożą. Aby uniżyć swoje czoła pod mocną ręką Bożą, aby uniżyć się przed Bogiem, przed żywym Bogiem. A więc widzimy Dawid, chociaż o krok był od śmierci, wielokrotnie ocierał się o śmierć, Pan go zachował. Bóg dał wyjście z każdej sytuacji. Czytamy również o apostole Pawle w liście do Koryntian. Paweł był całkowicie pewny, że śmierć jego jest już postanowiona. To jest drugi list Pawła do Koryntian. I Paweł mówi tutaj. Paweł mówi tutaj takie słowa. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Bracia i siostry, apostoł Paweł w tym drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale on opisuje o swoich przeżyciach, doświadczeniach, opisuje o tym, w jakich to okolicznościach znajdował się w swoim życiu, w jakich to niebezpieczeństwach bywał. I czytamy tutaj w 32 wersecie 11 rozdziału, Paweł mówi takie słowa, namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damasteńczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem z jego rąk. A więc widzimy tutaj kolejna sytuacja, wydawałoby się bez wyjścia. Kolejna sytuacja bez wyjścia. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto. I wydawałoby się, to jest koniec. Ale zwróćmy uwagę, co stało się. Okienko w murze, to małe okienko w murze. Bóg ma zawsze wyjście. Pamiętajmy, bracia i siostry, o tym. że Pan Jezus Chrystus jest drzwiami dla owiec. Oznacza to, że jest wyjście przez Jezusa z każdej sytuacji. Jest to okienko w murze przygotowane i to jest powiedziane, spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem z Jego rąk. I uszedłem z Jego rąk. Bogu niech będzie chwała, bracia i siostry, za to, że On daje nam w Jezusie Chrystusie zawsze zwycięstwo. Tak Paweł uczy nas. Przez Jezusa Chrystusa, przez Jego autorytet, przez Jego moc Bóg daje nam zawsze zwycięstwo. Zawsze. W każdej sytuacji życia. Nie sam w takich najtrudniejszych nawet okolicznościach. Pamiętajmy, polegajmy na Słowie Bożym. Słuchajcie Słowa Bożego. Nie słuchajcie tego, co mówi świat. Nie słuchajcie nawet podszeptów swojego serca, jakichś głosów, które pojawiają się w umyśle od przeciwnika. Nie słuchajmy tego, ale słuchajmy Słowa Pańskiego. Słuchajmy Słowa Bożego. To, co wypowiedział Elizeusz. Słuchajcie Słowa Pańskiego. Bóg ma zawsze Słowo dla nas. Pamiętajmy o Dawidzie, który był o krok od śmierci, który przechodził przez tak trudne sytuacje w swoim życiu, a Bóg zachował go w cudowny sposób. I Dawid powiedział, chwała niech będzie zawsze na ustach moich. Zawsze uwielbiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie Jego imię. Niech zawsze będzie chwała Boża na moich ustach. Nie tylko wtedy, kiedy jest wszystko w porządku, tak, ale właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy coś układa się nie po naszej myśli. I zwróćmy uwagę, Paweł, apostoł Paweł, chociaż namiestnik króla Aratesa w Damaszku otoczył strażą miasto, Pan znalazł dla niego to okienko w murze i uszedł z jego rąk. Pamiętajmy, bracia i siostry, Jezus Chrystus jest drzwiami dla owiec. Pamiętajmy, aby poddać się pod tą mocną rękę Bożą, aby uniżyć się przed Nim, ponieważ Bóg sprzeciwia się pysznym, wyniosłym, sprzeciwia się. Będzie wychowywał takich ludzi. Będzie ich wychowywał. Dlaczego? Ponieważ miłuje. Ponieważ kocha człowieka. I zależy mu na każdej duszy. Ale pokornym daje łaskę. Pokornych prowadzi. Bóg prowadzi pokornych ludzi. Uniżonych, którzy uniżają się przed Jego Słowem. Powstańmy, aby modlić się. Aby wspólnie wielbić Jego imię. Aby wywyższać naszego Pana. Aby dziękować Mu za wszystko, bracia i siostry. On jest godzien. Godzien wszelkiej chwały i czci, godzien uwielbienia, jest godzien tego, bracia i siostry. Tak jak Dawid powiedział, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich.
Chciałbym dzisiaj się czymś z wami podzielić. Kiedy jestem u siebie w zborze, to dzielę się na bieżąco jakimiś nowymi rzeczami, które Pan Bóg daje. Ale tak dawno tutaj nie byłem wśród was. Chciałbym podzielić się słowem dzisiaj o życiu pod łaską. O życiu w łasce Bożej, pod ochroną łaski Bożej. Ale chciałbym też podzielić się pewnymi rzeczami, które zdarzyły się w ostatnim czasie, a w których widziałem tak wyraźne i namacalne Boże działanie. Żeby Jezusowi Chrystusowi za wszystko oddać chwałę. Żeby to On był uwielbiony wśród nas. Jest fragment, który możemy otworzyć i ten fragment znajdziemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Rodzaju. 6 rozdział. Ta historia dotyczy Noego i arki, którą Noe miał zbudować. I przeczytamy od wiersza 8, wiersz 8. A potem od 14, wiersz 8, 6 rozdziału Księgi Rodzaju. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. 14 werset. Pan mówi do niego, zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna, przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary arki mają być takie. Długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze, z jej boku umieść wejście, w środku zrób trzy pokłady. Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą, zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z Tobą jednak ustanowię moje przymierze. Wejdziesz więc do arki, Ty, Twoi synowie, Twoja żona i żony Twoich synów. 22 werset. I Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg. Dokładnie i we wszystkim. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe znalazł łaskę w oczach Boga i o tym życiu pod łaską Bożą, bo myślę, że Noe doświadczył tego, co znaczy żyć pod łaską Bożą, chciałbym się z wami podzielić. Jest jeszcze jeden fragment i on znajduje się w Nowym Testamencie, w liście apostoła Pawła do Tytusa, 2 rozdział, od wiersza 11. Apostoł Paweł tłumaczy tam, co znaczy ta Boża łaska, co znaczy żyć pod Bożą łaską. Drugi rozdział od wiersza 11. Paweł mówi tak. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz, żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. O tych sprawach mów, do nich zachęcaj i w oparciu o nie karć z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy, mówi Paweł do Tytusa. Ja czytam z tego nowego przykładu, starego nowego przymierza. Chociaż dzisiaj będę sięgał do różnych przykładów, żeby pewne rzeczy uwypuklić. Ale pewną rzecz bardzo prostą mówi apostoł Paweł. Ja myślę, że ona tak się różni od tego, co czasami nam zdarza się słyszeć dzisiaj, kiedy czasami mówi się o przeciwieństwie zakonu i łaski i życie w łasce Bożej staje się takim synonimem tego, że rób ta, co chce ta. Każdy niech robi, co chce. A Paweł mówi, objawiła się Boża łaska, zbawienna dla wszystkich ludzi i ta łaska nas uczy. I ta łaska czegoś oczekuje od nas. I ta łaska mówi, że powinniśmy wieść dobre, sprawiedliwe, święte i wyjątkowe życie. I ta łaska nam mówi o tym, że całe nasze zbawienie jest nie w nas, nie w naszych uczynkach, ale w Jezusie Chrystusie, który wydał samego siebie za nas. I Paweł mówi do Tytusa, i to mów, to przypominaj, tak zachęcaj. Jak widzisz kogoś, że trzeba go skarcić, to skarć. I to wszystko dzieje się w granicach, można powiedzieć, działania łaski Bożej w życiu wierzącego człowieka. Czy zgadzacie się z tym? Łaska Boża. Był taki czas, kiedy to słowo w sposób szczególny do mnie dotarło, że Noe właśnie żył w łasce Bożej. Chcę teraz odnieść się do tego tekstu, który czytaliśmy, który będzie naszym głównym tekstem. Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Noe pewnego dnia otrzymał od Pana bardzo wyraźne wskazówki tego, dotyczące tego, jak Bóg chce zbawić jego samego i jego rodzinę, jego dom. Noe otrzymał od Pana bardzo wyraźne, dokładne wskazówki. Dlatego jest to bardzo ważne, że później mu powiedziane jest, że on dokładnie uczynił i że wszystko uczynił, co Bóg kazał mu uczynić. Wierzymy, że Słowo Boże jest całe natchnione. Mam nadzieję, że wszędzie wierzymy tu i w Łodzi, i tutaj w zborze w ten sposób, że nie ma nic przypadkowego w Słowie. Ucząc się Słowa Bożego, zawsze pamiętam, docierało do mnie ta niezwykłość Biblii w tym, że odkrywałem coraz to nowe rzeczy. Każdy werset, każde słowo, chciałem powiedzieć każdy przecinek, chociaż muszę tutaj być ostrożny, dlatego że nie zawsze gdzie w Polsce, w polskim przekładzie mamy przecinek, w Grece ten przecinek jest. Ale jednak wszystko jest natchnione przez Pana. Wszystko ma jakieś znaczenie. To nie jest przypadkowe, że Noe dokładnie i wszystko uczynił, co Bóg mu kazał zrobić. To nie są przypadkowe rzeczy, o których czytamy. Ja się zagłębiłem trochę wtedy w to słowo, kiedy je odkrywałem, że te wymiary arki mają być takie, a takie, długość taka, a taka, szerokość taka, a taka. Że ta arka ma przypominać taką wielką, można by było powiedzieć, skrzynię, gdybyśmy ją wyrysowali. I mały detal tam się znajduje również, na który nie zawsze zwracałem uwagę. W 16 wersecie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że ta arka to nie była łódź łajba tylko, do której się wchodziło i która miała zadaszenie, ale to było jak jakiś wielki okręt, a raczej taka pływająca skrzynia, można by było powiedzieć, która miała trzy pokłady. Biblia Gdańska mówi o trzech piętrach, które tam miały miejsce. Umieścisz na niej w środku, zrób trzy pokłady. A zatem był ten najniższy pokład, ten środkowy i ten najwyższy pokład. I zacząłem to wszystko sobie odkrywać. Piotr mówi w swoim liście, 3 rozdział, 21 werset, wczoraj mieliśmy chrzest, w zborze okrzciliśmy, Bóg dał łaskę, 8 nowych osób wzięło przymierze z Panem. I zaraz od razu po chrzcie kolejna się zgłosiła do chrztu i chwała Panu Jezusowi za to. I Piotr mówi w swoim liście, ta arka jest obrazem chrztu, który teraz was zbawia, jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 3 rozdział, 21 werset. Więc to jest bardzo ważne. Ten obraz biblijny powinien być dla nas ważny, bo on mówi nam o tym, jakie jest nasze zbawienie w Chrystusie. On mówi nam o tym, jak jesteśmy wyratowani przez Pana. I różnych kilka takich analogii zacząłem wyszukiwać w tym. Więc trochę takiego poszperamy trochę jakby w tych rzeczach dotyczących Biblii. To była wielka łódź, odkryłem. Może nawet największa w historii łódź. Czy największy w historii prom, powiedzielibyśmy. Ktoś policzył, że zmieściłoby się tam, nie wiem dlaczego akurat tak to zostało ujęte, ale przeglądałem różne komentarze, żeby tak, wiecie, rozkochując się w Biblii, czasami lubię poszukać, poszperać, żeby mieć pełny obraz. 522 boksy na samochody, gdybyśmy jeden przy drugim tak umieścili. Ogromny prom. W 15 wersecie widzimy te wymiary arki i wyłania nam się właśnie z tych wymiarów nie tyle statek. Wiecie, taki szybki statek w marynarce wojennej jednego z państw używany do celów militarnych. Nie, nie, nie. Raczej taka duża, pływająca, całkiem ciężka skrzynia. Pomyślałem sobie wówczas, że ta skrzynia ani nie jest piękna, ani finezyjna, ani szybka, ale ma jedną zaletę. Jest bardzo stabilna. I coś zaczęło nagle do mnie mówić, że Pan Bóg pokazuje nam, że takie jest Jego zbawienie. Że nie mamy szukać w fajerwerkach różnych i w tym, że czasami niesprytem wcale, Kościół wcale nie musi być bardzo sprytny, ja i ty nie musimy być bardzo sprytni, ja i ty wcale nie musimy być bardzo piękni i przyciągające uwagę takim zewnętrznym błyskiem tylko i blichtrem, jak to niektórzy mówią, ale ja i ty musimy być raczej stabilni, a raczej Pan Jezus Chrystus daje nam możliwość tego, żeby przepłynąć i ocaleć pomimo wszelkich burz i trudności, które spotkamy w naszym życiu. Ciekawe jest to, że znajdujemy tam takie szczególne określenie, hebrajski rzeczownik określający arkę, raczej mówi o tym, że to był taki koszyk. Ma pochodzenie egipskie i właśnie to jest to samo słowo, które podobnie później zostało użyte, gdy mówiło o tym koszyku, w którym to Mojżesz został ocalony. Jest powiedziany rodzaj drewna, z którego została wykonana ta arka, z drewna żywicznego, 14 werset. Niewiele wiemy o jej wyglądzie, ale wiemy o drzwiach, wiemy o oknie. W 16 wersecie czytamy o oknie, które było umieszczone od góry. Jest to dosyć ważne okno. Chciałbym, żebyśmy je przez chwilę wyobrazili sobie i zapamiętali. Bo do niego za chwilę wrócimy. Jest mowa o tych trzech piętrach, o których wam powiedziałem. Jest mowa o komorach, o pomieszczeniach, dosłownie o gniazdach oraz o sposobie zabezpieczenia arki przed przemoczeniem, przed przeciekaniem. Więc Noe miał ją pokryć smołą. Też ciekawe słowo. Odkryłem, że po raz pierwszy w Biblii, w tym miejscu, w 14 wersecie, jest użyte hebrajskie słowo kapar. Powlecz ją i wewnątrz, i zewnątrz smołą. W Biblii Warszawskiej tak czytamy. I to słowo oznacza pokryć, ale także oznacza pojednać, odkupić i przebaczyć. I to jest to samo słowo, które w Biblii później, to jest bardzo ważne słowo, występuje około 100 razy w Starym Testamencie. I oznacza tam przebłaganie. Również tam, gdzie w Księdze Izajasza jest powiedziane, twoja wina jest usunięta, twój grzech jest przebaczony, odpuszczony. Tam użyte jest ciekawe to samo słowo. I nagle zacząłem te rzeczy rozumieć. Aha, Boże, takie jest twoje zbawienie. Wiecie, kochani, Bóg nas zaprosił do życia z Nim. Zaprosił nas do miejsca ocalenia. I Kościół Pana Jezusa Chrystusa, złożony z ludzkich serc, to jesteśmy my wszyscy, którzy przyszliśmy pod ten dach Bożej łaski. Pod ten dach Bożej łaski. I jesteśmy przykryci Bożą łaską. I jesteśmy chronieni i jesteśmy zachowywani od zła. I jesteśmy zabezpieczeni, bo ten okręt, ta skrzynia, ta arka, którą podróżujemy, którą płyniemy, jest to arka, która jest obleczona smołą. Smołą, tak jak tłumaczyliśmy, tym samym słowem określano przebłaganie, odpuszczenie winy. Jesteśmy pod przykryciem świętej krwi Jezusa Chrystusa, która nas chroni od wszelkiego nieprawości, od wszelkiego grzechu. Kiedy diabeł przychodzi nas atakować, wtedy możemy powiedzieć, ale ja jestem pod przykryciem świętej krwi Jezusa. Tak jak kiedyś Izrael chronili się w domach, w których drzwi były osłonięte czy pomazane krwią baranka, tak i my chronimy się, bo jesteśmy pod przykryciem świętej krwi Jezusa Chrystusa. Na razie kilka teoretycznych rzeczy chcę ustalić razem z wami, ale one są według mnie kapitalne i bardzo ważne. Czy jesteś Bogu wdzięczny za to? Czy widzisz te rzeczy? Czy twoje serce jest poruszone? Czy widzisz, do jakiego zbawienia jesteś zaproszony? Czy jesteś bezpieczny w Panu Jezusie Chrystusie? Czy masz takie odczucie, że wiesz o tym, że kiedy Bóg zaprosił cię do życia pod łaską Bożą, to jesteś naprawdę uratowany? I wtedy, kiedy czujemy się uratowani i wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy w takim miejscu, wtedy też z wielkim sercem, z wielką radością, z pragnieniem chcemy powiedzieć innym ludziom żyjących wokół, słuchajcie, niepotrzebnie tam narażacie swoje życie, chodźcie do tego miejsca, gdzie możecie być uratowani, chodźcie pod ten dach przykrycia pod łaską Bożą, chodźcie do tego miejsca, gdzie, w którym uświadamiamy sobie, przeżywamy tę prawdę, że ktoś za nas zapłacił cenę, umarł za nas, krew Jego obmyła nas z każdego grzechu. Na tym polega chrześcijaństwo, że innych zapraszamy do życia z Jezusem. I że to miejsce, w którym my sami jesteśmy, wypełnia się innymi duszami. Przeżywamy razem łaskę Bożą. Pan Jezus Chrystus jest naszym przebłaganiem, a my jesteśmy zabezpieczeni Jego krwią. I Arka Chrystusowa, tak naprawdę Arka Pana Jezusa Chrystusa, jest jedynym pewnym miejscem dla mnie i dla Ciebie, miejscem ratunku. Nic nie da Tobie i mnie zbawienia. Nic nie da Tobie i mnie pewności. Niczego się nie uchwycisz tak naprawdę w swoim życiu i nie da Ci pewności tego, że przetrwasz. Tak czasami myślę sobie, niektórzy ludzie pokładają ufność i nadzieję w pieniądzach. Niektórzy pokładają nadzieję i ufność we władzy. W tym, że oni mogą zrobić coś, co Ci się wydaje, że jesteś małym pionkiem i Ty nic nie możesz zrobić. Ale nawet i oni muszą doświadczyć swojej wielkiej bezsilności. Wielcy biznesmeni, którzy mają nadzieję na to, że poprawią kosmetycznie to czy tamto w swoim organizmie, nagle w jednym momencie słyszą czy widzą słowa od Pana: głupcze, jeszcze tej nocy pozbawię cię życia. I odchodzą i nagle ich nie ma. I nie mogli kupić sobie kolejnych lat życia za pieniądze. Jedyne miejsce ratunku, jedyne miejsce zbawienia. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, przypomnij sobie to, za co powinieneś Bogu dziękować, ale też jak wielu innych powinien zapraszać do tego miejsca. To jest życie z Jezusem Chrystusem i w Jezusie Chrystusie. To jest jedyne miejsce ratunku. Ale dzisiaj chciałbym skoncentrować się z wami razem na tym wersecie, który mówi o trzech pokładach, o trzech piętrach. 16 werset, że w budowie arki były trzy pokłady. Przerobiłem to bardzo osobiście i zobaczyłem to w moim życiu, że tak naprawdę moje życie, całe to życie jest pod łaską, całe pod tym dachem Bożego działania, całe jest w tym bezpieczeństwie i pod przykryciem świętej krwi Jezusa. Ale czy też wy nie macie, siostry i bracia, czegoś takiego w waszym życiu, że są różne jakby momenty w waszym życiu? Nie tyle różne piętra jako położenie, ale ile różne okresy w naszym życiu. Czasami jest tak cudownie, że jesteśmy na tym najwyższym pokładzie. Jesteśmy przeszczęśliwi i się dzieją cudowne rzeczy wokół nas. I niebo jest otwarte i widzimy wielkie okno otwarte. A czasami jesteśmy na tym zupełnie najniższym pokładzie. I toczymy walkę i zmaganie wówczas. Czasami dotykamy tego najniższego miejsca w tym najniższym pokładzie. Mamy wrażenie, że są wielkie turbulencje wokół nas. Mamy wrażenie, że wszędzie jest ciemno, nie widzimy światła. Mamy wrażenie, że jest trudno. Być może tak jak ten brat, o którym wam powiedziałem, który tak niezwykłą pieśń napisał. Przeżywamy taką trudność w naszym życiu. Ale to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, z własnego doświadczenia, z mojego przeżycia z Panem, to jest to, siostry i bracia, że nawet wówczas jesteśmy pod łaską Bożą. Że nawet wówczas jesteśmy bezpieczni w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy przykryci Jego krwią. I bez Bożej woli, i bez Bożego przyzwolenia nic złego się nie stanie w naszym życiu. Czy wierzysz w to? I jest jeszcze to miejsce pomiędzy. Ten pokład pomiędzy. Ten pokład, którym może nie jest tak trudno jak tam na dole, ale nie jest też tak wesoło i radośnie jak tam na górze. Być może tam spędzasz najwięcej miejsca, prawdopodobnie tak, ja i ty. Czasami zabiegani między pracą a sprawami duchowymi, między czasem, który spędzam z Panem, a rozwiązywaniem rozmaitych przyziemnych rzeczy. O tych trzech poziomach życia chciałbym się z wami dzisiaj z wami przez chwilę rozmyślać. Biblia Gdańska mówi tak: piętra spodnie, wtóre i trzecie uczynisz w nim. Piętra spodnie, nie ma wspólnego ze spodniami, wtóre i trzecie uczynisz w nim. I Noe z ekipą z 7 osób ze swojej rodziny i zwierzętami przemieszkał w arce. Kto wie, jak długo przemieszkał Noe w arce? Jak długo? Kilka tygodni? Jak, na co stawiamy? Kilka miesięcy? Kto odważny? Rok. Ktoś policzył nawet, że rok i 11 dni. Rok i 11 dni. Niechby to był największy pałac, ale rok i 11 dni nie możesz wyjść z tego miejsca. Jesteś ze swoją rodziną. Wiecie, jak się dłużej pomieszka z rodziną czasami, taką dalszą rodziną, bliższą nawet rodziną, to wychodzą na wierzch wszystkie nasze trudności, które mamy, kim jesteśmy, jakie mamy nawyki, jak czasami one są pod prąd sobie wzajemnie. Już nie mówię o tym, że oni mieszkali razem ze zwierzętami w tym samym czasie. Rok i 11 dni. To wystarczająco długo, żeby przestać żyć iluzją. Myślę też sobie o tym, że w naszym życiu chrześcijańskim my idziemy długo z Panem. I nie chodzi o to, żebyśmy cieszyli się jakąś iluzją, ale żebyśmy przeżywali Chrystusa, który jest naszą rzeczywistością. Im dłużej żyjemy z Bogiem, tym mam takie wrażenie, że możemy tym śmielej powiedzieć, przechodząc przez różne doświadczenia, wiem o tym, że może nie zawsze jest łatwo, ale wiem o tym, że warto, bo wiem, że Chrystus, mój Pan, nie jest iluzją. I wiem, że wypróbowałem Boga działającego w moim życiu, wypróbowałem, na czym polega chrześcijaństwo, a raczej Bóg mnie wypróbował w różnych sytuacjach i widział mnie w różnych sytuacjach mojego życia. Jak kocham ten poziom najwyższy. Jak lubię te momenty, kiedy prawie dotykam nieba. Nie wiem, czy wy tak macie. 2 tygodnie temu na nabożeństwie mieliśmy kaznodzieję, który przyjechał z zewnątrz. Nawet nie chcę mówić, kto to był, ale bo sam Bóg był. Bo sam Bóg był między nami. Po czym poznaję te momenty, dla mnie są ważne. To są bardzo osobiste momenty. Dla ciebie może to jest inne nabożeństwo. To jest inna chwila w twoim życiu. To jest ten moment, to trzecie piętro, to najwyższe piętro dla mnie, nie wiem jak dla siebie. To jest ten moment, kiedy odczuwam wyraźnie w swoim duchu, że Pan Bóg dotyka mego serca. Odczuwam wyraźnie w swoim duchu, że On tylko nie tyle sprawia, że ja staję się radosnym człowiekiem, ale że On w ogóle sprawia, że ja chcę pokutować, że chcę zmienić coś w moim życiu, że zaczyna dotykać gdzieś moich głębi i pokazywać mi, jak bardzo ja Go potrzebuję, jaką wielkim jest dla mnie spełnieniem. Tak jak w tej pieśni: Panie, Ty jesteś krynicą mojego szczęścia. Panie, Ty jesteś źródłem wszystkiego, co dobre w moim życiu. I dlatego wołam do Ciebie, Zbawco. Tak miałem 2 tygodnie temu na nabożeństwie. Słowo było ogłoszone do nas wszystkich. ale ja odczuwałem, że Pan mówi do mnie. Linijka za linijką, fragment słowa za fragmentem, akapit za akapitem, możemy powiedzieć, gdybym to widział w formie pisanej. Odczuwałem, że Bóg mówi do mnie. I w pewnym momencie wiedziałem, że kiedy było zaproszenie do modlitwy, wiedziałem, że jestem pierwszą osobą, która chciała się modlić. Eliaszu, wstań. Eliaszu, co tutaj robisz? Tak Bóg mówił do mnie. Pomagając mi spojrzeć uczciwie w lustro, w którym zobaczyłem to, co w tamtym momencie było słabością paraliżującą mnie w chodzeniu za Bogiem. Że znalazłem się w takim miejscu, w jakim znalazł się Eliasz kiedyś. Nie wiem jak inni, wiem, że wiele serc było poruszonych, ale ja też. Lubię być w miejscu, w którym Pan przychodzi do mnie. Lubię przeżywać te chwile, te cudowne chwile, w których odczuwam wyraźną Bożą obecność. Jesteśmy jak w niebie naszego szczęścia. Ale życie pod łaską Bożą, to, czym się chcę dzisiaj podzielić, to są te również inne chwile w naszym życiu. Te chwile, kiedy z poziomu najwyższego schodzisz na poziom pomiędzy. Ten poziom pomiędzy to być może jest ten poziom, gdzie przebywamy najwięcej. Gdzie musisz przebywać najwięcej, choćby z racji tego, że schodzisz z tego najwyższego na to najniższe, więc ciągle tam przechodzisz nawet. Jeżeli nawet nie zamierzasz tam być. Zresztą więcej, gdybyśmy byli tylko na jednym poziomie naszego życia, tylko w jednym miejscu i zawsze byłoby super i świetnie i wspaniale, to nie bylibyśmy w tych wszystkich innych miejscach, gdzie Bóg chciałby, żebyśmy jednak byli i zadbali, żebyśmy zadbali o te miejsca. Ten poziom pomiędzy, nazwałem sobie, jest to miejsce oczekiwania na Pana. Jest to miejsce, gdzie nie jest już, gdzie nie jest tak, jak właśnie wtedy, kiedy czuję, odczuwam w sercu swoim, w swojej duszy, że dotykam tej wspaniałości Boga, tej niezwykłości. Ale jestem blisko. To jest to miejsce, które obserwuję w Biblii. Wydarzało się w życiu wielu patriarchów, wielu Bożych ludzi. Oni czekali na spełnienie Bożych obietnic. I to nie było nudne, próżne i pozbawione sensu czekanie na spełnienie Bożych obietnic. To czekanie miało sens. Kiedy czas się dłuży niemiłosiernie. Kiedy czekasz, ten czas nie jest stracony. Kiedy Bóg coś ci powiedział, kiedy Bóg dał ci jakieś obietnice w twoim sercu, to czas czekania na wypełnienie się tej obietnicy nie jest zmarnowany, nie jest niepotrzebny. Gdybym tylko chciał żyć takim dosyć naiwnym, łatwym życiem, gdzie Pan Bóg jest głównie od tego, żeby spełniać moje życzenia, to nie na tym polega chrześcijaństwo. Bo On robi coś szczególnego. On mi daje obietnicę. I wiecie, że w Słowie Bożym jest napisane, że On w czasie, kiedy czekamy na obietnicę, On nas przemienia. Wzmacniamy się w wierze, czekając na obietnicę. Abraham, na przykład napisałem w liście do Rzymian, 4 rozdziale, 18 werset i dalej, że został wzmocniony wiarą. Żywiąc nadzieję, uwierzył. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Został wzmocniony wiarą, dał chwałę Bogu, mając pewną pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc i uczynić. Bóg nie uczynił tego, co mu jeszcze obiecał. Ale Abraham przeżył wzmocnienie wiarą, kiedy czekał na spełnienie się Bożej obietnicy. Jest napisane o Józefie w Psalmie 105. Bardzo ciekawa rzecz, że dostał się w żelazne kajdany. 105 Psalm, 19 werset. Aż do czasu, gdy się spełniło słowo Jego i wyrok Pana go uniewinnił. Dosłownie Biblia Gdańska to ładnie oddaje, jest powiedziane, mowa Pańska go doświadczała, dosłownie oczyszczała, próbowała, tak jak się łączy, rozgrzewa metal i łączy się metal. To jest to samo słowo użyte. Mowa Pańska go doświadczała, wyrok Pana go uniewinnił, my czytamy. Kiedy Bóg dał ci obietnicę do twojego serca, dał słowo, które zaczyna w nas pracować, w tobie zaczyna pracować. Siostro i bracie, chcę ci dzisiaj powiedzieć, czy wiesz, jakim skarbem jest to słowo? Nie tylko ze względu na to, że kiedyś ono zostanie wypełnione, ale także ze względu na to, że w tym momencie, który mnie wziąłeś, to słowo zaczyna się zmieniać. To było 1,5 roku temu. Iwonka, kiedy to było? To było 2 lata temu. To było 2 lata temu. Miałem złamaną nogę wówczas, pamiętam. I nagle, leżąc tak ze złamaną nogą, odkryłem w moim domu, odkryłem, że mam gdzieś tutaj na szyi guza. Wiecie co, nie mogłem pójść nigdzie do nikogo tego zdiagnozować, dowiedzieć się, co to jest. To jest też najgorsza wersja, kiedy zaczynasz się sam diagnozować albo kiedy zaczynasz się sam diagnozować w oparciu o internet. to takie rzeczy wyczytasz na swój własny temat, że jesteś przerażony. Ale sprawy nie wyglądały łatwo. Nie wiedziałem, co to jest. Diabeł zaczął atakować moje życie. Diabeł zaczął uderzać. Pamiętam, w tamtym czasie Pan Bóg tak dał, że ten czas wykorzystywałem, kiedy nie mogłem nigdzie chodzić. To było poważne złamanie. Ja sam, mój syn też był, jak pamiętam, w jakimś krytycznym momencie też miał złamanie. Taka klinika nam się zrobiła z domu wtedy. Takie chwile przeżywamy w naszym życiu, prawda? Ale pamiętam, że wtedy miałem tyle czasu, wiele czasu spędzałem na słuchaniu Boga, na słuchaniu różnych kazań, nauczań, różnych świadectw. I w tym wszystkim Bóg bardzo mnie podnosił, bardzo mnie dotykał, ale mam wrażenie, że diabeł tym mocniej jeszcze uderzał. Tym bardziej uderzał. I wiecie co? Zanim wszystko zostało zdiagnozowane, co to jest? To był rzeczywiście guz. Ja trochę zacząłem się już żegnać z życiem wówczas. Myślałem, że to już jest koniec, że to już powoli czas będzie teraz się żegnać z wszystkimi. Po pierwsze, bardzo, bardzo, bardzo mnie to dotykało, że przestanę być już do czegokolwiek potrzebny. Jedną rzeczą się bardzo zmartwiłem, że przestanę śpiewać, przestanę móc mówić. I to była rzecz, która mi najbardziej przeszkadzała. I to była moja modlitwa. Panie, wiecie, jaką miałem modlitwę wtedy? Naprawdę taką miałem modlitwę. Miałem przepłakane noce. I mówiłem do Pana, Boże, nie wiem, jak długo chcesz, żebym żył, ale chcę do końca moich dni służyć Tobie. Chcę do końca moich dni móc chwalić Ciebie. Kocham chwalić Boga, kocham śpiewać dla Boga. Chcę to robić do końca moich dni. Pan przyszedł z obietnicą. Leżymy sobie razem z żoną, biorę Biblię do ręki, otwieram słowo, pamiętam Księgę Sędziów, wówczas czytałem o Gedeonie i słowo jakby wyskoczyło do mnie. Przeżywamy tak, to jest ten moment takiego okna Bożego. Słowo Boże nagle mówi do nas. Pan powiedział do mnie, nie bój się, nie umrzesz, na pewno będziesz żył. Miej pokój we mnie. Oprócz tego, że dał mi słowo, dał mi wiarę, ja to przyjąłem. Pamiętam jak dziś, jak zapytałem Iwonkę, mówię, Iwonka, czy to możliwe? Naprawdę tak bardzo często to nie jest moja naturalna jakby reakcja na tego rodzaju zdarzenia. Ale po prostu chciałem z ufnością dziecka przyjąć słowo i mówię, Iwonka, czy to możliwe, że Bóg mówi do mnie w tej historii? Ja wiem, że ją czytam według porządku, ale czuję, że ten werset to jest słowo, które mówi sam Pan do mnie. A ona mówi, tak, widzisz, Bóg mówi do ciebie. Wiecie, co zrobiłem? Uchwyciłem się tego słowa. Tak jak wtedy, kiedy pamiętam wcześniej, kiedyś Bóg do mnie dał też takie słowo osobiste, które miało mnie trzymać przy życiu, gdzie Pan powiedział do mnie, stań przy mnie na skalę, Edzie, osłonię swoją dłonią. Pan daje nam takie słowa, słowa Jego obietnic. Ale chcę zwrócić dzisiaj uwagę na to, że masz słowo obietnicy, czy słowo na przykład obietnicy, pamiętam, które przyjąłem dotyczące zbawienia moich dzieci. Kiedyś modliłem się i Pan dał mi to słowo i się uchwyciłem tego słowa. Jedno jest to, że masz czekać na wypełnienie tej obietnicy, ale druga rzecz jest taka, że ta obietnica, to słowo Pana zaczyna Cię zmieniać. Zaczyna mówić do Ciebie, zaczyna działać w Tobie, zaczyna Cię oczyszczać. Tak jak oczyszczało Józefa, mowa Pana go doświadczała. Słowo Bożej obietnicy. Józef był człowiekiem dziwnym, bo był bardzo obdarowany. Był nadmiernie obdarowanym człowiekiem w tamtych czasach. Jego rodzina nie była przygotowana na tak nadmiernie obdarowanego człowieka, który przez Boga jest obdarowany, który ma sny, ma widzenia, który wie, co będzie. On w tej swojej dziecięcej, może z braku dojrzałości, w pewnej naiwności biegł i mówił wszystkim, co wierzył, co przyjmował od Pana. A ci zamiast brać to za dobrą rzecz, że o, chwała Bogu, znacie historię mniej więcej Józefa, wiecie, o co chodzi. On miał ten sen, w którym tam te snopy i tak dalej się kłaniają i te wszystkie historie. I on zamiast jakoś to tak taktowniej przekazać, że wiecie, zacząć na przykład od tego, kochani rodzice, wiecie, że ja was bardzo szanuję, że was bardzo kocham, że nigdy nie przestanę was poważać. To on tak to wszystko opowiedział, że oni wszyscy pomyśleli, no wywyższa się chłop. Taki mały, a już się wywyższa. Ale ja wiem o tym, że kiedy wziął od Pana obietnicę, kiedy wziął od Pana Słowo Boże, kiedy Bóg obiecał mu, że będzie z nim i Słowo Boże mówi, że nawet dostał się w żelazne kajdany, do czasu, kiedy spełniło się to słowo, To Słowo Pana go zmieniało. To Słowo Pana w nim pracowało. Kiedy my bierzemy Słowo od Pana, Słowo obietnicy jest tak ważne. Ja chcę chwytać Słowa obietnicy, które Pan mi daje. Kocham Biblię, jestem też z wykształcenia człowiekiem, który trochę liznął tu i tam teologii i tych wszystkich narzędzi do studiowania Biblii. Ale tak kocham te momenty, kiedy to sam Bóg przychodzi i mówi: tak, zobacz, dziecko moje, to Słowo jest dla ciebie. Być może dzisiaj jesteś na tym miejscu i w jakimś momencie Pan coś skieruje do ciebie, powie do ciebie, a może już coś mówi do ciebie. Uchwyć się Słowa Bożej obietnicy. Ale pozwól też, żeby Słowo w tobie pracowało, żeby ciebie zmieniało, żeby ciebie kształtowało. Dawid, kiedy toczył wojnę z Saulem, powiedziane jest w 2 Samuelowej 3:1, że wojna między domem Saula a między domem Dawida przyciągała się, lecz Dawid zastał siły, natomiast dom Saula słabnął. Pan chce, żebyś zrastał w siłę. Pan chce, żebyś był mocniejszy. Więc w tamtej historii, pamiętam, Bóg dał mi obietnicę i wiecie, jest taka inna pieśń z tych starych hymnów, która mówi o tym, że Bóg obietnice swe spełnia. Że są wierne, że są dobre. I Pan Bóg nas zachowuje. I Pan Bóg nas przeprowadza. I to był taki czas, że ja przez pewien etap nie mogłem w ogóle dowiedzieć się w ogóle, co mi jest. Później dowiedziałem się, że to są historie związane z tarczycą. Potem dowiedziałem się, że to są historie, które mogą mieć charakter nowotworowy. Potrzebne są te wszystkie badania. Ja trochę tak z tego punktu widzenia zacząłem myśleć o różnych rzeczach. Ale pamiętam, że to był czas, w którym Bóg dotykał mego serca, w którym Bóg przemieniał mnie, w którym Bóg kształtował mnie. Bardzo szybko okazało się, moja mama powiedziała, to był 2015 rok, moja mama powiedziała: synu, będziesz na operacji, bo tam była planowana operacja, przyjadę do ciebie i pomogę Iwonce, będziemy razem wam jakoś, jako rodzinie pomagać. Wiecie, to jest taki trudny czas w życiu, nie? Kiedy jesteś sam, kiedy nie możesz się ty zatroszczyć o rodzinę. Po kilku miesiącach dowiedzieliśmy się, że moja mama został zdiagnozowany u niej nowotwór piersi. Rak inwazyjny, nowotwór złośliwy, napisane czarno na białym. A my zrobiliśmy dokładnie to, co robiliśmy zawsze, kiedy podobne rzeczy działy się gdzieś wśród naszych bliskich czy w rodzinie. Zaczęliśmy wołać do naszego Boga. Zaczęliśmy wołać do naszego Pana. Ona jest wierzącą osobą. Pamiętam te chwile, kiedy woziłem ją. Te moje problemy stały się małymi problemami, nic nieważne. Kiedy ją woziłem do kliniki, gdzie trzeba było wszystko zdiagnozować, te momenty oczekiwania. Pamiętam te chwile, kiedy, kochani, przychodziliśmy do Pana w samochodzie, gdzieś wyszliśmy z jakiejś bany, a Pan dawał wiarę, mogłem wkładać na nią ręce jako na moją mamę i ze łzami w oczach przynosić ją pod przykrycie świętej krwi Jezusa, wiedząc, że jest jednak moc większa od tej mocy nieprzyjaciela. Wiedząc, że Pan może. Ale miałem wrażenie, że w tamtym momencie naszego życia Bóg dał mi jeszcze doświadczyć czegoś innego niż tylko tego momentu pomiędzy. Dał naszej rodzinie doświadczyć również tego życia pod łaską, kiedy schodzimy do tego najniższego pokładu. Kiedy idziesz do tego miejsca, gdzie jest może najtrudniej i myślisz sobie, po co ja tam? Jak cudownie byłoby żyć tylko w tych najcudowniejszych i najlepszych chwilach mojego życia. Jest ten poziom najniższy, najciemniejszy. Może to jest miejsce samotności dla ciebie. Może to jest miejsce, gdzie nie ma innych. Czasami w służbie naszej, nawet chrześcijańskiej, musimy przejść przez takie miejsce, gdzie masz wrażenie, że nawet inni odwracają się od ciebie, gdzie jesteś niezrozumiany. Być może nawet tak nie jest, ale ty tak czujesz. Być może przychodzą takie ataki w twoim życiu, kiedy czujesz, że jest presja większa niż kiedykolwiek była. Bracie i siostro, jeśli jestem dzisiaj tutaj po to, jeżeli Bóg, Duch Boży może użyć jakikolwiek sposób moich słów, to chcę dać temu świadectwo przez moje doświadczenie osobiste, że w tych miejscach, także w tych miejscach, najtrudniejszych, najciemniejszych, na najniższym pokładzie, uwaga, chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, jest Bóg, bo Bóg jest. Jest Bóg. Jest z tobą. Jest w twoim życiu. I ani na chwilę nie przestaje być. I to jest bardzo ważne miejsce. To jest ważne miejsce z kilku przyczyn. To jest ważne miejsce, bo możesz tam poznać Boży charakter. Bo możesz nauczyć się tam Bożego serca. I są takie miejsca, w których jedynie możemy nauczyć się czegoś więcej o Bogu tam właśnie będąc. Są takie miejsca, czy raczej takie rzeczy, w których możemy się dowiedzieć o Bogu nigdzie indziej, ale wtedy, kiedy doświadczymy Boga, właśnie w tym doświadczeniu, w tej sytuacji, w tej próbie. Jeśli chcesz poznać Boga, który jest twoim pocieszycielem i nie chcesz, żeby to było tylko z teorii poznanie, to musisz przechodzić przez smutek. Bo inaczej nie doświadczysz pocieszenia. Będziesz czytał, słyszał od innych, ale sam tego nie doświadczysz. Jeśli chcesz poznać Boga, który jest twoim lekarzem, to musisz być w miejscu choroby. Bo nie doświadczysz tego, który jest twoim lekarzem. Jeśli chcesz poznać Boga, który jest twoim przyjacielem, który się nie odwraca od ciebie w godzinie próby, który się nie odwraca od ciebie, kiedy ty zaczynasz nawet szwankować i nie najlepiej jest z tobą, to musisz doświadczyć też tego, co znaczy być odrzuconym. Co znaczy, że inni się od ciebie odwrócą. Co znaczy, że ktoś powie, przestanie być twoim przyjacielem, a ty wtedy zobaczysz, jest Bóg i On jest wiernym przyjacielem. Więc są takie miejsca, w których inaczej nie poznamy Boga, jak tylko będąc w tych miejscach. I niektórzy chrześcijanie właśnie z łatwością jakby wypowiadają, czy ja sam do nich należę, taką modlitwę: Panie, pragnę bardziej kochać Cię. Pragnę bardziej poznać Cię. Jest taki brat, pamiętam, byłem na jego wykładach i parę myśli również w tamtym czasie Pan Bóg bardzo dawał mi do serca, brat Dawid Ravenhill, syn Leonarda Ravenhilla. I on mówi tak: to jest taka modlitwa najbardziej niebezpieczna, kiedy mówimy: Panie, chcę Cię poznać lepiej. Bo właśnie jak mamy Go poznać inaczej niż przez te wszystkie doświadczenia? Więc jest to miejsce, w którym poznajemy Boga, Jego charakter. Jest to miejsce przemieniającej Bożej nas mocy. Czas, pamiętam, spędzony w szpitalu. Czas, który Bóg mi podarował, był chwilą w moim życiu, w którym takie miałem, kochani, wrażenie. To chcę się dzisiaj dla Bożej chwały tym podzielić. To nie była tylko czasem Bożego uzdrawiania mnie w sferze fizycznej. Bo te modlitwy zostały wysłuchane. Jezus okazał mi wielką łaskę. Ja widziałem Boże cuda w tym. Dla mnie one były w tym. I to mi wystarczyło. Że Pan Bóg mnie przeprowadził. Że sprawił, że bardzo szybko nie było trzeba... W ogóle prawie szybko od razu mi odstawiono środki przeciwbólowe. Że Pan Bóg sprawił, ocalił mi głos, o który tak bardzo Go prosiłem, bo chciałem Go wielbić tym głosem. Dzisiaj mogę dalej śpiewać dla was. Nawet mam wrażenie, że Pan Bóg przestroił mi trochę ten głos. Że trochę innych akordów dzisiaj muszę używać do tego, żeby śpiewać. Ale miałem większą, ważniejszą, doniosłą rzeczą dla mnie było to, że On pracował nad moim sercem. Że On pracował nad moim wnętrzem. Że On uczył mnie czegoś ze swojego serca. Takie niezwykłe doświadczenie. Ważne dla mnie. Każdy z nas jest szczególny, jest inny, inaczej reaguje na różne rzeczy. Dla mnie tamten czas był trudnym czasem, ale chcę powiedzieć, leżąc na łóżku w szpitalu, zadając sobie różne pytania, pamiętam, jak diabeł torpedował mnie. To było torpedowanie mnie myślami o tym, że być może jesteś winny. Co złego zrobiłeś, że tutaj się znalazłeś? A zobacz, a ty naprawdę taki wierzący jesteś. A zobacz, jak wątpisz. A zobacz, kim będziesz później. To były ataki, to było wprost. Ja to po prostu czułem, że to jest jak jakaś lawina, artyleria skierowana przeciwko. A Bóg w tak subtelny sposób chciał mi pokazać, jaki On jest. Pamiętam, że właśnie wtedy, a nie w innym momencie, przeżyłem te słowa z listu do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, że Jego krew, krew Jezusa mówi lepiej niż krew Abla. Że ona mówi. Przeżyłem osobiście, że Bóg mówił, ale moje myśli są lepsze niż to wszystko, co ty sobie teraz wyobrażasz. Odkryłem, że jestem bezpieczny w Chrystusie. Odkryłem, co to znaczy być bezpiecznym w Chrystusie. Pamiętam, że potem wygłosiłem serię kazań o bezpieczeństwie w Chrystusie, ale to nie była jakaś teoria, to była praktyka, to było to, co wiedziałem, co wziąłem od Boga. Ale ta lekcja, którą na łóżku szpitalnym przeżyłem wtedy, kiedy Bóg pokazywał mi, co znaczy, że On jest kimś szczególnym dla mnie, Gdy nagle położono jakiegoś młodego chłopaka. My wszyscy faceci na tej sali leżący wyglądaliśmy jak takie kury z podciętymi gardłami, obandażowanymi. Każdy mniej więcej tak leżał i tak chodził i tak cierpiał. Ale przyszedł jeden człowiek, jeden młody chłopak, który chyba coś miał tutaj w okolicach brzucha. Nie wiem, coś tam mu się działo. Nie chcę teraz szczerać i zgadywać. Ale jedna rzecz zaczęła się dziać. Był młody chłopak, który mógłby być moim synem, myślę, a przychodził do niego jego ojciec, który myślę, że był mniej więcej w moim wieku. I pamiętam, że ten ojciec ciągle przy nim siedział. A ja obserwowałem kątem oka ich relacje. Wiecie, to jest taki czas, kiedy w zasadzie niczego więcej nie pragniesz, jak tylko pewnych dobrych rzeczy. W ogóle nie jesteś zainteresowany oglądaniem telewizji, którą ci inni włączają. Odsuwasz od tego wzrok i myślisz sobie, Boże, jakie to wszystko jest beznadziejne. Ale nagle Bóg dał mi obraz tego mężczyzny, który siadał przy łóżku swego dziecka. I pamiętam, że ja zasypiałem, budziłem się i widziałem znowu tego mężczyznę. Widziałem, że oni dużo nie rozmawiali, ale on po prostu z nim był. Czasami nawet z nim tak fajnie rozmawiali ze sobą, jak facet z facetem. Bez takiego nadmiernego roztkliwiania się. On nie mówi do niego, o synuleczku, tam coś, tam wiecie jak. Ale tak po prostu. Ja budziłem się, odwracałem się, znowu patrzę, on znowu jest i ciągle jest, i ciągle jest. I w pewnym momencie jak objawienie przyszło takie niesamowite poznanie, doświadczenie i zrozumienie tego, że Bóg mi coś przez to pokazuje. Że On mówi, ja jestem obok Ciebie. Ja jestem bez względu na to, jak się czujesz. Ja jestem bez względu na to, jak ze sobą rozmawiamy. Ja jestem wiernym Twoim Ojcem, jestem przy Tobie. W doświadczeniach poznajesz charakter Boga. Poznajesz charakter Ojca. Poznajesz to, jaki Bóg jest. Jest to miejsce, w którym Bóg daje nam doświadczać Jego przemieniającej mocy. Czasami są pewne rzeczy, które możemy otrzymać jakby przez nałożenie rąk. Są pewne rzeczy, które możemy przeżyć, doświadczyć i one dzieją się jakby w jednym momencie. Jesteśmy przemienieni, jest jakaś łaska, którą Bóg wylewa na nas. Jesteśmy rozradowani. A ten sam brat, właśnie na którego konferencji kiedyś byłem, mówił do swoich studentów podczas Bożego Przebudzenia, które przyszło. Wszyscy tak się garnęli wtedy do modlitwy. Ludzie przyjeżdżali z różnych miejsc do tego miejsca, w którym on usługiwał. To była jakaś szkoła biblijna. I ci ludzie potrzebowali modlitwy, wychodzili do tej modlitwy, ale studenci chcieli być zawsze pierwsi i oni wychodzili do modlitwy, zawsze. A on w końcu wziął tych studentów na bok i mówi, słuchajcie, po pierwsze pozwólcie tamtym ludziom doświadczać z Bogiem różnych przeżyć, tego, żeby wychodzili do modlitwy, ale po drugie, są pewne rzeczy, które Bóg wykonuje w czasie. Wasz charakter będzie przemieniony dopiero w czasie. Poddawaj go Bogu ciągle. Już raz na was wkładaliśmy ręce. Już raz się o was modliliśmy. A teraz przyjmuj to od Pana. Bóg był z Józefem. Jest napisane w Dziejach Apostolskich. To miejsce pod łaską, na najniższym pokładzie, to jest miejsce doświadczania bliskiej, intymnej społeczności z Bogiem. To, że Bóg był z Józefem, oznacza nie to, że Józef chodził za Bogiem, biegał za Bogiem tam, gdzie Bóg był, to tam Józef jakby chodził, lub Pan Bóg chodził za Józefem. Ono tak jakby brzmi, tak sobie je wyobrażamy. Józef szedł przez swoje życie, przez różne doświadczenia. Ale wierzę w to, że to słowo oznacza, że Bóg był z Józefem. Dosłownie był z nim. To słowo oznacza, że gdy Józef był smutny, to prosił o Bożą obecność. To nie było lepszego lekarstwa na jego smutek, jak Boża obecność. Gdy był chory, to prosił o Bożą obecność. W każdej z tych sytuacji doświadczał intymnej, bardzo bliskiej relacji z Bogiem. Gdy był zdradzony, to prosił o Bożą obecność i Boża obecność była jego lekarstwem. Kiedy tracił nadzieję, Boża obecność wystarczyła. Boża obecność była największym skarbem, który posiadał i wszystkim, co mógł mieć, czego nie mógł mu dać świat, nie mógł dać mu Egipt, ale dawał mu to Bóg. I bracie i siostro, dzisiaj, będąc między wami, chcę to słowo wam zostawić. Chcę powiedzieć, Pan Bóg cudownie zadziałał w życiu moim, w życiu mojej rodziny. Powiedziałem wam o mojej mamie, modliliśmy się o nią. Ona doświadczyła czegoś niezwykłego, co znaczy, że cały Kościół się modlił. Ja już nawet nie pamiętam, czy ja was nie prosiłem o modlitwę o nią. Jeśli to była też jakaś modlitwa o moją mamę, to z serca wam za to dziękuję. Pamiętam, że mówiłem do niej, bo przy okazji ona bywała w momentach w naszym domu, wtedy, kiedy byli bracia z różnych miejsc świata. Z Australii, ale był kiedyś taki brat z Korei Południowej, który usługuje w Korei Północnej. Któregoś razu otrzymaliśmy wiadomość, że Kościół w Korei modli się o nią. Ja mówię, mamo. A ona była tak poruszona. Wiecie, jak Bóg działa? Bóg ją przeprowadził w swojej wielkiej łasce. Bóg ją ocalił. Bóg jej dał więcej, niż ona się spodziewała i chciała od niego wziąć. Bóg postawił niesamowitych ludzi na jej drodze. Pan sprawił, że wyszła bardzo szybko ze szpitala. Pan sprawił, że dzisiaj cieszy się życiem i ma apetyt na życie. Pan sprawił, że też jej życie się przemieniło. Ja pamiętam, jak przyszła po operacji do domu i usłyszała, że ma tak dobre wyniki, że nie jest potrzebna żadna chemioterapia. Pamiętam, że ona przyszła do domu i to było mniej więcej tak, że przekroczyła próg, tak jak te drzwi tutaj. I nawet nie szła dalej. Tylko wzięła, otworzyła drzwi, zamknęła je i pierwsze co zrobiła, padła na kolanach, zaczęła się modlić. I mówi, Bóg jest taki dobry, Bóg jest taki wierny. A potem przyszły takie turbulencje, że poszliśmy razem, żeby to potwierdzić. I jakaś lekarka mówi, nie, pan jednak musi przez to wszystko przechodzić. I pamiętam moment, kiedy ją nad ranem wiozłem na jakąś chemię, że miała ją jednak przyjąć. I mówię, no nie wiesz, mało, musisz się poddać. Wiecie, ja też to rozumiem i szanuję i kocham Boga, czyję chcę to swoim działaniem na różne sposoby. Ale Bóg był tak wierny, że to, co jej dał, co było obietnicą dla nich osobiście, dokonał tego. I zebrało się na nowo całe konsylium i potwierdzili, nie, pani nie potrzebuje chemii w tym momencie. I ona wróciła do domu. To jest kochana osoba, żyjąca na Boga. Ja widzę, jak ją to przemieniło. Ja widzę, jak pewne sprawy przestały dla niej mieć znaczenie, a inne zyskały znaczenie. Bracie i siostro, bez względu na to, w jakim momencie swojego życia dzisiaj jesteś, chcę ci powiedzieć, najpiękniejsze jest to, że odkąd ja i ty zdecydowaliśmy się pójść za Jezusem Chrystusem, to żyjemy pod łaską Bożą. Chcę ci powiedzieć, że najpiękniejsze jest to, że żyjemy pod przykryciem świętej krwi Jezusa Chrystusa. I nic bez Bożej woli, kiedy żyjemy w posłuszeństwie Bożemu Słowu i pod Jego krwią, przykryciem Jego świętej krwi, nie może się zdarzyć. Nasza ojczyzna jest w niebie, tam pielgrzymujemy. Nasza wieczność jest przed nami. Ale dzisiaj tu, gdzie jesteś, bez względu na to, przez co przechodzisz, Pan chce okazywać ci łaskę i nie ma lepszego, nic lepszego niż Jego obecność. Chciałbym przez chwilę, dosłownie kończąc teraz to słowo, skłonić głowę razem z wami. Za chwilę już chcę oddać, dziękując i prosić pastorowi już mikrofon i chcę prosić o to, żebyście już prowadzili modlitwę, tak jak zwykle to czynicie. Ale tak mam na sercu, żeby pomodlić się o tych, którzy są w tym okresie w swoim życiu pomiędzy. A może w tym okresie, w którym jesteście na tej jakiejś dolnej płaszczyźnie, na tym dolnym pokładzie arki, w której płyniecie. Pan jest także tam. Pan jest z wami. Jeśli są wśród nas takie osoby, które są dzisiaj i doświadczają Bożej radości, tego Bożego okna, chwała Bogu za was. Chwała Bogu, jesteś Bożą zachętą dla mnie. Ja tak dzisiaj chcę się utożsamiać z tymi osobami, które są w okresie pomiędzy czy na dole, chociaż muszę powiedzieć, dzisiaj odczuwam Pana tak blisko obecnego. Tak wiele razy spędzałem czas na tym górnym pokładzie. Ale chcę ci powiedzieć, siostro i bracie, Bóg jest z tobą tam, gdzie jesteś. Bóg jest obecny w twoim życiu. Może modlisz się o swoich bliskich, może modlisz się o swoje niezbawione dzieci. Może Pan dał ci obietnicę. Pamiętaj, ta obietnica będzie zmieniać ciebie, nie tylko twoje dzieci sprawi, że będą z tobą wielbiły Pana, ale jeszcze ciebie zmieni po drodze. Może modlisz się o uzdrowienie bliskich. Ufaj Panu. Przychodź do Pana w wierności. On jest wierny. On jest przyjacielem. On wierny zostaje swoim słowom. A być może jesteś osobą, która jeszcze nie poznała Jezusa albo do końca nie poszła za Jezusem. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, nie ma cudowniejszego miejsca. podróżowania jak Arka Chrystusowa. Nie ma lepszego schronienia, jak żyć z Chrystusem, być w Nim i tylko z Nim. Wczoraj jedna z sióstr przed samym chrztem złożyła świadectwo. I to było takie niezwykłe świadectwo, bo ona prawie z płaczem to powiedziała. O tym, jakie trudne i straszne było życie bez Chrystusa. O tym, jak wielki ból nawet po drodze się wydarzył dla jej małżeństwa, dla jej rodziny ze względu na to, jak bardzo się poranili. Ale potem o tym, jak cudownie się to wszystko zaczęło układać. Jak cudownie Bóg zaczął błogosławić, kiedy zaczęła życie z Chrystusem. I nie ma cudowniejszego miejsca niż życie z Chrystusem, niż życie w Arce Chrystusa.